Dzień dobry, nazywam się Bartłomiej Osadnik, jestem ortopedą, pracuję w fundacji Afrika Foundation.
Proszę coś powiedzieć o fundacji Afriqua.
No, tak,
Afriqua.
Z francuskiego Afriqua.
No właśnie, z tym
skomplikowana nazwa.
Skomplikowana nazwa, łatwiej chyba napisać niż wypowiedzieć,
myślę,
szczerze mówiąc.
Tak.
Proszę powiedzieć, czym się zajmujecie, jakie macie cele, jakie macie zadania, no i co realizujecie w praktyce?
Tak naprawdę jesteśmy bardzo młodą fundacją, już mniej więcej jesteśmy od połowy roku zeszłego, gdzie udało nam się zakonstytuować jako fundacja. Wcześniej już pracowaliśmy, pomagaliśmy w Afryce, głównie w Rwandzie. To jest jakby w naszym statucie. Nasza praca polega na tym, że oprócz głównego celu, jakim jest szkolenie lekarzy rwandyjskich, żeby oni byli w stanie sami sobie poradzić, też warunki tam są dość niestety prymitywne, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, tak jak no, myślę, że u nas kilkadziesiąt lat temu, to oprócz tego, że szkolimy ich, także jakby pomagamy im finansowo w postaci czy zakupu sprzętu, staramy się, żeby to był sprzęt polski, bo jak gdyby będąc polską fundacją, jeżeli mamy tylko taką możliwość, próbujemy kupować polski sprzęt, czy ewentualnie sprzęt, który był używany w szpitalach, a już z jakichś przyczyn w polskich szpitalach nie może być używany, ale też staramy się jakby te przypadki, czy te jakby w sytuacjach, gdy nie jesteśmy w stanie pomóc, jakby tych pacjentów ściągać do Polski i operować w Polsce. I taki zakład w wypadku jednej dziewczyny, Serafin, której operacja, myślę, że w ciągu najbliższego miesiąca powinna się już odbyć w Otwocku.
Tak, do historii tej dziewczynki chciałbym wrócić, ale przepraszam za szczerość od razu, ale zapytam w imieniu naszych słuchaczy, dlaczego inwestujecie w Afrykę, dlaczego pomagacie w Rwandzie, jak polska służba zdrowia jest w opłakanym stanie, wielu z nas narzeka na to, co się dzieje w szpitalach, jak długo czeka się do specjalisty. Może proszę spróbować wytłumaczyć naszym słuchaczom różnicę w służbie zdrowia tamtejszej i w służbie zdrowia naszej tutaj. Jak ona wygląda?
Tak naprawdę, proszę Państwa, w Polsce jest tak, że pomimo rzeczywiście jakby tego narzekania, ale to narzekanie jest wszędzie, bo miałem okazję i pracowałem przez półtorej roku w brytyjskiej służbie zdrowia, gdzie może Państwo nie uwierzą, ale jest tak samo jak u nas. To się niczym nie różni od polskiej służby zdrowia. Też są oczekiwania, też nawet do protezy trzeba czekać, jeżeli chodzi o ortopedię, też trzeba czekać na zabiegi i też pacjenci nie są zadowoleni, ale jest dostępność taka jak w Polsce. Mamy dostępność prawie do wszystkiego, za wyjątkiem naprawdę tych bardzo wysoce skomplikowanych zabiegów, które można wykonywać tylko wyłącznie w Stanach Zjednoczonych, ale to jest bardzo mały procent jakby naszych pacjentów. Większość rzeczy my jesteśmy w stanie w Polsce wykonać i mamy do tego sprzęt, mamy do tego świetnych fachowców i możemy to zrobić.
Prędzej czy później, po prostu.
Prędzej czy później, tak. I będzie to wykonane według standardów europejskich, w których my się musimy poruszać.
A co dzieje się tam? Bywał pan tam na pewno nie raz, nie dwa, więc jak wygląda służba zdrowia tam? Czy w ogóle można o czymś takim jak służba zdrowia w Rwandzie powiedzieć?
Jest. Jest to służba zdrowia, która funkcjonuje i funkcjonuje no tak troszeczkę, tak jak państwu powiedziałem przed chwilą, tak jak u nas kilkanaście lat temu. Część z przykładu ortopedii może powiem, no oni jeszcze w szpitalu uniwersyteckim, który jest najważniejszym szpitalem w Rwandzie, jeszcze nie zaczęli endoprotez kolana, gdzie myśmy ten projekt otwarli tak naprawdę miesiąc temu, zaczęliśmy pierwsze zabiegi, które gdzieś u nas już od 20-15 lat są zabiegiem standardowym. Jeżeli chodzi o znieczulenia, to jest bardzo podobna sytuacja. Jeżeli chodzi o opiekę pediatryczną, bardzo podobna sytuacja. Stąd jakby naszym celem nie jest jakby zmniejszanie jakby dostępności do służby zdrowia w Polsce, ale na bazie tego, co u nas zbywa, czego u nas już nie używamy, to jakby to staramy się im oddać i staramy się ich uczyć. Tu jak gdyby dajemy im szansę, żeby oni też mogli robić rzeczy, które no myśmy tak naprawdę zaczęli kilkanaście lat temu.
Właśnie, pojawiła się ostatnio w mediach głośna historia dziewczynki, o której już pan doktor wspomniał, Serafin, 11-latka. No, obiegły internet zdjęcia, fragmenty filmowe pokazujące i opisujące to, że lekarze wycięli po prostu tej dziewczynce fragment nogi, zszyli tę ranę, taki był przekaz w skrócie, no i liczyli, że to się jakoś tam zrośnie.
Tak, dokładnie. Ta dziewczynka była już bardzo długo leczona, bo to już jest bodajże czwarty rok leczenia, bo leczenie zaczęło się w wieku lat 7 i gdzie została resekowana część kości piszczelowej, dzięki czemu jak gdyby uratowano resztę kości, ale jak gdyby nie wykonano ruchu następnego, czyli nie zwiększono możliwości podparcia się tej kończyny, czyli jak gdyby wykonano pół roboty i jakby następnym etapem według ich jakby tutaj procedury byłaby amputacja, bo brak możliwości technicznych, brak możliwości wykonania dość skomplikowanego zabiegu, który my w Polsce możemy wykonać. Mamy ośrodek w Otwocku, szpital, gdzie pan doktor Pietrzak jest w stanie te zabiegi wykonywać i wykonuje je. Da szansę tej dziewczynie, da szansę Serafin na chodzenie, na funkcjonowanie. pamiętajcie państwo, ona ma 11 lat, przed tą dziewczyną jest całe życie jeszcze.
Czy ta dziewczynka już jest w Polsce? Jak będzie wyglądać jej najbliższa przeszłość?
Na chwilę obecną ona jeszcze jest w Rwandzie. Mamy na dzień dzisiejszy informację z polskiej ambasady, że jest procedowana wiza dla dziewczynki, dla ojca i dla tłumacza, bo potrzebujemy też tłumacza, gdyż językiem w Rwandzie jest Kinyarwanda. Niestety to nie jest język, którym zbyt dużo osób posługuje się w Polsce. W związku z czym my planujemy w połowie miesiąca marca, że przyleci. Gdzieś pod koniec marca byłaby operacja i mamy nadzieję, że około dwumiesięczny okres pobytu wystarczy na to, żeby zakończyć proces leczenia.
Te transfery między wami i pacjentami, którym pomagacie, są obustronne. Bardzo często zdarza się, że ta pomoc udzielana jest Rwandczykom tutaj, ale bardzo często jeździcie też tam.
Tak, jakby robimy dwie rzeczy. Oprócz tego, że próbujemy leczyć w Polsce, to jest jakby też jakimś naszym kierunkiem postępowania. Naszym głównym kierunkiem jest leczenie tam na miejscu. I operujemy, i pomagamy operować, i uczymy, i wykonujemy kursy. Na chwilę obecną nasza fundacja w marcu wysyła 3 lekarzy Polaków, którzy już bodajże będą prowadzili 3 kurs anestezjologii regionalnej, czyli znieczuleń kończyn. Jest to świetna rzecz, szczególnie w warunkach afrykańskich, gdzie można znieczulić pojedynczą kończynę, gdzie pacjent jest krótko w szpitalu, gdzie jest niskie narażenie na infekcję, a z drugiej strony jest szansa na to, że bardzo szybko jest w stanie wrócić i być wypisany ze szpitala, co też jakby zmniejsza, jakby no niestety, no to o czym musimy powiedzieć, koszty leczenia.
Mówimy tu o waszej działalności z punktu widzenia medycznego. Mówi pan o pomocy, której udzielają lekarze, ale czy w działania te, które wykonujecie, włączają się też, mówiąc w cudzysłowie, cywile? Czy każdy może do tej fundacji dołączyć i gdzieś tam się przysłużyć dobrej sprawie?
My na chwilę obecną jakby nie mamy takiej możliwości, żebyśmy mogli zatrudniać wolontariuszy w naszej fundacji. Zresztą jakby trudno było nam jakby pokryć koszty, bo nasza fundacja, tak jak państwu wspomniałem, funkcjonuje dopiero od pół roku i tutaj dzięki dużej pomocy państwa i państwa słuchaczy, którzy dzięki zbiórce internetowej prowadzonej przez ojca Adama Szustaka udało nam się zebrać i na działalność w postaci zabiegów operacyjnych i Serafin i mamy nadzieję drugiej dziewczyny. Także jakby reasumując to, na chwilę obecną bardzo potrzebujemy pomocy lekarzy innych specjalności niż tylko ortopedzi i anestezjolodzy.
Dlaczego akurat Rwanda? Czy to jest kraj, społeczność, naród jakoś szczególnie doświadczony tego typu przypadłościami? No znamy historię, większość osób zna tych ludobójczych walk Tutsi, Hutu między innymi. Czy to jakiś wpływ miało na to, czy co przesądziło o tym, że akurat ten kraj wybraliście?
Jakby w związku z czym, że w naszym statucie założyliśmy, że jakby chcemy pomagać całej Afryce, dość trudno jakby będąc z małą fundacją pomóc wszystkim. Rwanda była takim dość przypadkowym krajem tak naprawdę, bo chyba dzięki kontaktom z polskimi misjonarzami, których jest bardzo dużo w Rwandzie, wybraliśmy Rwandę ze względu na to, że bardzo trudno jest funkcjonować w sytuacji, w której nie ma się kogoś na miejscu. Mając pomoc, mając kogoś, kto jest w stanie pokierować pacjenta, tym pacjentem się zająć, wtedy to leczenie ma sens, bo wiele fundacji funkcjonuje w ten sposób, jak amerykańskiej fundacji, gdzie ląduje super fajny samolot, gdzie bardzo mądrzy i świetni lekarze operują, potem samolot startuje i gdy się coś powikła, to nikt tego nie jest w stanie leczyć. Przez to, że my mamy kogoś, kto z nami współpracuje na miejscu, jesteśmy w stanie jakby pewne rzeczy też odkręcić, które no, nam się, szczerze powiem, mogły były kiedyś nie udać.
Jak wygląda życie tam na miejscu? Jak wygląda właśnie taka codzienność z dostępnością do lekarza, do służby zdrowia?
Generalnie jakby tam od niedawna wprowadzono ubezpieczenie. Jest to bardzo mała kwota, gdyż no, Rwanda jest bardzo biednym krajem. Tam w zasadzie 60% gospodarki Rwandy bazuje na pomocy gospodarczej krajów głównie Europy i Stanów Zjednoczonych. Dostępność do służby zdrowia jest średnia. Jest jeden duży szpital uniwersytecki w Kigali, w stolicy. Są 2 mniejsze szpitale w Butare na południu i 2 szpital wojskowy również w stolicy. Jest duża sieć małych szpitali, ale są to tak naprawdę powodówki i szpitale, w których się podaje leki antyretrowirusowe, leki na chorobę AIDS.
Z pana doświadczenia, jak reagują osoby, którym pomagacie, obywatele Rwandy, w momencie, kiedy dowiadują się, że ta pomoc będzie, że ta pomoc pochodzi z Polski, że planowany jest przyjazd do Polski, mają jakąkolwiek świadomość, co się wokół nich dzieje wtedy?
Tak, tak. Naprawdę jest to duża radość. Jakby, no, trudno mi jest powiedzieć, jak oni oceniają Polskę, bo jak gdyby niestety Wanda ma dość dużą, nieciekawą historię kolonialną. Niestety to, co się stało w 1994 roku, jest powiązane z Europejczykami. Na szczęście jakby my jako Polacy nie jesteśmy negatywnie oceniani przez nich, także jakby nam jest dużo prościej niż na przykład Francuzom czy Belgom, którzy w jakimś tam stopniu niestety byli zaangażowani w to, co się wydarzyło w 1994 roku w Wandzie.
Jakie macie plany na najbliższą przyszłość, poza historią Serafin? Co planujecie zrobić? Bo wyczytałem na waszej stronie, że udzielacie też pomocy takiej infrastrukturalnej. Organizujecie tam, na miejscu, jakieś punkty medyczne, żeby ten dostęp do lekarza był łatwiejszy.
Tak, naszym następnym projektem jest otwarcie oddziału intensywnej terapii dla dzieci. Mamy też podpisaną umowę ze szpitalem dziecięcym, gdzie chcemy jakby uprościć ten cały proces leczenia, że będą, jeżeli uda nam się otworzyć, a mamy nadzieję, że w tym roku uda nam się już otworzyć, oddział intensywnej terapii dziecięcej, gdzie będzie można jakby podnieść możliwość jakby wykonywania zabiegów o bardziej skomplikowane procedury, dzięki czemu jak gdyby raz, że polscy lekarze zaczną też tam wykonywać zabiegi, na co mamy zgodę tego szpitala, a dwa, jakby lekarze rwandyjscy, którzy będą w stanie, będą mogli też wykonywać zabiegi operacyjne z jakby asekuracją ojomu, dzięki czemu jak gdyby te zabiegi, no, będą bezpieczniejsze dla dzieci, które tam są operowane.